Teraz was witam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponownie. Zabij ten sprzęt nagrywający różnie i dziwnie się zachowuje. Temat dzisiejszego wieczornego kazania zabrzmi dość groźnie, ale nie chciałbym, by ktoś musiał westchnąć sobie ciężko i powiedzieć znowu, kiedy wreszcie da sobie spokój. Ten temat to z powodu niewiary. Kiedy na porannym nabożeństwie dzisiaj padło tyle ostrych i kategorycznych słów, tyle bardzo wyraźnych napomnień i kiedy otrzymaliśmy taką dość potężną dawkę powodów, by poważnie, bardzo, bardzo poważnie zastanowić się nad stanem naszego chrześcijaństwa. Można by pomyśleć, że to już wystarczy nie tylko na całą niedzielę, a i na cały co najmniej najbliższy tydzień albo i dwa, że Bóg powie teraz do mnie trochę łagodności, trochę ciepła, trochę może humoru, więcej radości, bo tego przecież wszyscy potrzebujemy. Nie tylko ci bezdomni, nie tylko ci pogubieni, uzależnieni, ale i ci, którzy już chodzą w tej wolności, którzy już gdzieś prostują swoje ścieżki, którzy w swoich świadectwach mogą powiedzieć: byłem bezdomnym, ale Bóg mnie z tego wyrwał. A tu przychodzi słowo z Brukseli, nasz brat Ryszard, jak zwykle wiernie przesyła słowo, które Pan położył mu na sercu. I czytam i myślę, najwyraźniej kontynuacja tego, o czym mówiliśmy rano. Ten fragment słowa, który przysłał nam Rysiu, to list do Hebrajczyków, rozdział 3, wersety 12-19. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś jeszcze, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat, czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, nie mogli wejść z powodu niewiary. Po naszym porannym nabożeństwie, które rozpoczęło się pięknie i bardzo zachęcająco od psalmu pierwszego, bo przecież kiedy mówimy o szczęściu, kiedy mówimy, używamy takich pięknych Bożych słów, szczęśliwy mąż, to każdy podrywa się, każdy gdzieś wytęża swoją uwagę, swoje zmysły, by usłyszeć receptę na szczęście, by dowiedzieć się, co zrobić, by wreszcie być naprawdę szczęśliwy. Po tym porannych, po nabożeństwie wielu z nas, tak ze spuszczonymi głowami, odchodziło, zadając sobie pytania, dlaczego u mnie jest tak byle jak? Dlaczego u mnie jest tak trudno. Dlaczego łatwiej mi uwierzyć bezbożnikom, szyderczom, tym, którzy zeszli z drogi wiary, niż Bogu, który przecież nigdy, przenigdy nikogo nie zawiódł? Dlaczego moje serce bardziej lgnie do rad tych, którzy powątpiewają w wszechmoc naszego Boga, niż do rad tych, którzy mówią o tym, że On naprawdę może wszystko. Że On nie tylko może, ale i chce pomóc każdemu z nas. Dlaczego tak jest? I kiedy jeszcze raz już sobie w domu czytałem te wersety, które przesłał nam Rysiu, usłyszałem odpowiedź. Z powodu niewiary. Z powodu niewiary. W tym samym liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale znajdujemy definicję wiary. 11 rozdział, pierwszy werset mówi: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Definicja, jak to wszystkie Boże definicje, nic dodać, nic ująć. Precyzyjna, trafna, nie dająca właściwie miejsca na wszelkiego rodzaju dywagacje. Chyba że o ile, które tak bardzo, bardzo lubimy. Nie dająca jakiejś furtki usprawiedliwiającej niewiarę, czy jakąś tylko cząstkową wiarę. Zaraz po tej definicji następuje kilkanaście świadectw tych, którzy nazywamy bohaterami wiary. A też wspomnieni są, jeżeli już są wspomnieni w Bożym Słowie, to można powiedzieć tylko taki amen. Ci, o których tutaj autor listu pisze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli oszcza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce armie. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów, więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkich, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyni, pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Pan przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Po takiej dawce Bożej kategoryczności, po takiej dawce Bożego spojrzenia na to, czym naprawdę jest wiara, można znowu popaść troszeczkę w zwątpienie. Gdzie tam mnie do takiej wiary? Jak bardzo daleko mi do tych opisów, które tutaj przed chwilą zacytowałem. I nie jeden znowu może spuścić głowę i odejść stąd na zasadzie: to nie dla mnie. Ja tak nie potrafię. Dlatego też modliłem się, by to trudne słowo, które Bóg nam przesłał przez Rysia, a które chcę wam przekazać, dla nikogo, broń Boże, dla nikogo z nas nie było powodem do rezygnacji, by nikt z nas nie poczuł się oskarżony, zniechęcony, zrezygnowany. Boże Słowo nigdy przenigdy nie zniechęca, nie oskarża, nie zawraca nikogo z dobrej drogi, ale zawraca ze złych dróg. Definicja wiary, którą tu zacytowałem, choć tak prosta i tak kategoryczna, może dla wielu wydawać się nie do końca zrozumiała. Bo mamy te skłonności, by zadawać sobie takie właśnie pytania. Czy pewność tego, czego się spodziewamy, dotyczy każdego rodzaju spodziewania się? A jeżeli spodziewam się czegoś bardzo, bardzo wielkiego, czegoś bardzo trudnego, wręcz niemożliwego, to czy można ode mnie oczekiwać pewności tego, by to nazwać wiarą? Czy raczej to są, jak to często mówimy, pobożne życzenia, a nie wiara? Wspomniałem już dzisiaj o książce, którą pożyczyłem tutaj. Dostałem ją, wypożyczył mi ją Boguś, a w tej chwili czyta ją Zbysiu. Tam jest świadectwo autora bezdomnego, niegdyś alkoholika, na temat właśnie czym jest wiara. Dla mnie to świadectwo było takim też ożywieniem, jeżeli chodzi o spojrzenie, no bo przez te 20 lat chodzenia w wierze, no jakoś to się we mnie ugruntowało i też na pewno powstał pewien dystans między mną a tymi, którzy dopiero zaczynają chodzić w wierze, dopiero się tego uczą. Patrzycie na mnie, tak, to by to dobrze powiedzieć, w tylu latach chodzenia z Panem, to ty już masz tam wiarę ugruntowaną, ale ja wczoraj dopiero zacząłem, od tygodnia czy od miesiąca. Chciałbym zacząć dzisiaj, ale przecież ja tak wierzyć nie potrafię. Dzisiaj już podzieliłem się na Koprowej też tym świadectwem. Myślę, że komuś tam też się przydało. Ale ten chłopak, o którym wspomniałem, czy właściwie już dojrzały mężczyzna, który nawrócił się na ulicy w Hamburgu, który tam podczas ewangelizacji ulicznej przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela i został uwolniony od alkoholizmu, znalazł społeczność braci i sióstr w Chrystusie i wzrastał w tej społeczności i Bóg prostował jego ścieżki. Na pewnym etapie właśnie zaczął się zastanawiać, jak to jest tą wiarą, czym jest ta wiara, jaki jest test tej wiary, czy ta moja wiara jest już wystarczająca, czy to jest wiara, która Bogu się może podobać. No bo też są wersety mówiące, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Też w tym samym liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, kiedy czytałem wam o bohaterach wiary. 6 werset 11 rozdziału mówi: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A no wierzę. No wierzę, że istnieje. No wierzę, że kiedy Go będę szukał z całego serca, to mnie nagrodzi. Ale czy to moje szukanie zakończy się naprawdę znalezieniem Go? Czy będę szukał przez całe życie? Jest taka bardzo zwodnicza filozofia New Age'owska, mówiąca o tym, że człowiek jest stworzony po to, by całe życie szukać, dociekać i nigdy nie znaleźć, bo gdyby znalazł, to cały sens życia właściwie by się zakończył w tym momencie. A więc im dalej jesteśmy od celu naszych poszukiwań, tym lepiej dla nas, bo przed nami jeszcze długie, długie życie. Wątpię, więc jestem. Wątpię, więc jestem. Czego to diabeł nie wymyśli, by zadowolić nasze filozoficzne skłonności do filozofowania, do wymyślania sobie przeszkód. Ten chłopak już po nawróceniu, już po tym, jak Bóg prostował jego ścieżki, nawiązał na powrót utracone przez wielu laty relacje ze swoimi synami. Od jeden chyba 9-latek, drugi, żebym się nie pomylił, 7-latek. W każdym razie Bóg umożliwił mu takie relacje. Coś, co wydawało się po ludzku niemożliwe, stało się możliwe. Zaczął się regularnie co tydzień z tymi chłopakami spotykać. Przechodził też różne próby, bo testowali go chłopcy na wszystkie sposoby. To jest taka dziecięca, czasami no, nie nazwałbym tego mściwością, ale takie domaganie się sprawiedliwości. Tyle lat mnie nie widziałeś, tyle lat się mną nie interesowałeś, to teraz, prawda, będziesz za to płacił. Albo spróbujemy, na ile jesteś miękki, na ile jesteś twardy, na ile jesteś ustępliwy, czy na ile jesteś, czy naprawdę nas kochasz, no bo jeżeli nagle czegoś zażądamy, to albo nam to dasz, będzie to dowód tego, że mnie nas naprawdę kochasz. Ale tu potrzebujemy dojrzałości i też przy waszych relacjach z dziećmi proście Boga zawsze, by On wam dawał mądrość. On jest źródłem dobrego, prawdziwego ojcostwa. Dlatego nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że ja wiem, co to znaczy być dobrym ojcem, to, a może właśnie zwłaszcza wtedy, zwracajmy się zawsze do Boga, by On pokazał nam przez swoje ojcostwo, jakie winno być nasze ojcostwo. I na którymś ze spotkań ze swoimi dziećmi, jeden z synów, chyba ten starszy, opowiadał o swoim przyjacielu, który chodzi na ryby, łapie ryby i w ogóle to jest szczęśliwy w tym robi. I on też by chciał, oczywiście ten młodszy też by chciał to samo. A więc obydwa chłopaki nic tego, nic owego, nagle chcą być wędkarzami. A tata, jak to tata? Mówi, oczywiście synkowie, za tydzień pójdziemy razem na ryby. Nie ma nic złego, nie ma w tym nic zdrożnego. Tyle, że w ciągu tego tygodnia pełnego wydarzeń, problemów, zmagań, trudności, tata na śmierć zapomniał o tej obietnicy. I za tydzień, jak gdyby nigdy nic, dzwoni do drzwi mieszkania, gdzie mieszka jego była żona z synami. Wchodzi do środka, synowie stoją w przedpokoju z wędkami w rękach, ubrani, wyposażeni, jakieś kije sobie porobili, jakieś żyłki, haczyki pozałatwiali, w pełnej gotowości, w pełnym rysunku czekają na spełnienie obietnicy przez tatę. A tata w szoku, zapomniałem. Ale no, nie dał im tego poznać. Zobaczył tą im gotowość, zobaczył jakiś straszny ból by im zadał, gdyby powiedział, wiecie, kiedy indziej, no, tak mi się fajnie gadało tydzień temu, ale pogoda nie ku temu, nie miałem czasu, wiecie, no, muszę dopiero się przygotować, zorientować, sprzęt skompletować. Bóg mu dał taką mądrość, że powiedział, dobra, chłopaki, idziemy, to wy prowadzicie. Ja idę z wami, ale wy prowadzicie. Gdzie? Jak? No i poszli chłopaki z dumą, zaprowadzili go jakieś tam miejsce do wędkowania. Napracowali się tam, namachali, ale udało się nawet jakąś małą rybkę złapać. Było z tego mnóstwo radości, mnóstwo emocji, bo ten młodszy się bał tej rybki strasznie i w ogóle to mieli z tego kupę śmiechu. Wracając tego wieczora do domu, chłopak zrozumiał, czym jest naprawdę wiara. Od dzieci, od swoich dzieci nauczył się, czym jest wiara. Obiecał, dzieciaki po tygodniu czekały i nie miały żadnych wątpliwości. Nie dzwoniły w tygodniu, nie dopytywały się, tato, ty na pewno pamiętasz. Tato, a nie spóźnisz się? Tato, a weźmiesz to czy tamto? Nie, nie. One po prostu usłyszały, że za tydzień pójdą na ryby. I dokładnie za tydzień czekały w pełnej gotowości. I ten chłopak, który poznawał Boga, poznawał głównie na podstawie Biblii, nagle zrozumiał, czym jest wiara. Bóg go tak prowadził, że jeszcze wtedy nie doszedł do definicji z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Ta definicja, którą pokazały, zademonstrowały mu dzieci, była dla niego wystarczająca. Skoro Bóg Ojciec w swoim słowie obiecał to, to i to, to dlaczego my mamy mieć wątpliwości, czy on dotrzyma tego słowa, Czy wypełni to, co obiecał? Czy przypadkiem nie zapomni o tym, co mi obiecał? To nasze problemy, to nasze ciągłe rozważanie, komu zaufać, a komu nie zaufać. To chodzenie drogami bezbożników, a więc tymi, którzy nie ufają Bogu lub nie do końca Bogu ufają, częściowo Mu ufają, a częściowo polegają na innych. Wynika właśnie z tego, że brakuje nam takiej prostej, dziecięcej wiary. Wiele razy odwołujemy się do tych wersetów z Ewangelii mówiącą, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie zobaczyć, nie możecie doświadczyć, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Prostota tego świadectwa, myślę, że dla niejednego z nas jest najlepszą odpowiedzią na wszelkiego rodzaju teologiczne i pseudoteologiczne dywagacje, co by było, gdyby Bóg dał nam swoje słowo, Bóg obiecał, Bóg powiedział i dotrzyma słowa, bo taki jest nasz Bóg. Myślę, że niczyje serce nie jest w tej chwili niczyje serce tu spośród naszej nie jest w tej chwili w stanie wątpić w to, że Bóg mówi prawdę. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ja tak bardzo się ucieszyłem, że teraz w czasie wieczornej modlitwy tyle osób, chyba jak rzadko kiedy tyle, przyszło do modlitwy o swoje nałogi. Tak jak mówiliśmy sobie rano, świat nam wmawia, tego się nie potrafisz pozbyć, tego się nie da pozbyć. Ja już abstrahuję od tych podszeptów bezbożników, szyderców, że to żaden grzech, że to wszystko w porządku. Jeżeli to cię dalej przybija, przygnębia, niszczy, to tylko i wyłącznie z powodu niewiary, jak mówi Boże Słowo. Wiara bierze się ze słuchania Bożego Słowa, to też wszyscy wiemy na pamięć. Jesteś w miejscu, gdzie to Słowo jest głoszone każdego dnia, po poranku zaczynamy od naszych biblijnych spotkań. Wieczorem mamy grupki, dzień w dzień, dzień w dzień. I nie jest tego słowa za dużo, nie jest go też, przypuszczam, za mało, jest wystarczająco. Bóg daje takie zaspokojenie naszych potrzeb. On zawsze nasze potrzeby, również te materialne, zaspokaja w sposób wystarczający. A więc jeżeli przez te materialne rzeczy Bóg nam to pokazuje, pełnię Jego zaopatrzenia, pełnię Jego zrozumienia naszych potrzeb, to o ileż bardziej On widzi te potrzeby, rozumie te potrzeby, jeżeli chodzi o stan naszych serc, o stan naszej duszy, o stan naszej wiary. Smutne słowa padają w tym fragmencie listów do Hebrajczyków. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodą Mojżesza? Trudno zrozumieć, że ci, którzy doświadczyli tak potężnych Bożych działań, którzy widzieli potężne Boże cuda, którzy przeszli przez Morze Czerwone, mogli potem odpaść od wiary, zwątpić, pozwolić, by ich serca stały się złe, niewierzące. Nie ma czegoś takiego jak dobre, niewierzące serce. To w ogóle nie mieści się tu w Bożych kategoriach tworzenia. Tak jak Wiesiu nam przed chwilą mówił, wszystko poza wiarą jest grzechem. więc jest złe. To nie są kwestie, dołączę do grona tych bardziej wierzących, pozostanę wśród tych półwierzących, a półniewierzących, czy skieruję się całkiem na drogę tych, którzy są niewierzący. Wszystko, co czynisz poza wiarą, wszystko, co dzieje się w twoim życiu z powodu niewiary, jest złe, jest straszne, jest obrzydliwością dla Boga. Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, których ciała legły na pustyni? Zgrzeszyli, bo zbuntowali się, bo pozwolili, by ich serca zatwardziły się, by z czasem stały się złe i niewierzące. Dla wielu z nas początek był wspaniały. Początek był naprawdę porywający i zachęcający. A potem wszystko jakby się zaczęło walić, wszystko jakby nie tak. Przyszły trudności, przyszły zmagania. Ci, którzy w tych trudnościach i zmaganiach polegli z powodu niewiary. Zlekceważyli sobie to, że wiara jest bardzo, ale to bardzo ważna. Myśleli, a z czasem przyjdzie. Jak będę tak jak Jurek 20 lat chodził z Panem, czytał Biblię i słuchał kazań, to wreszcie kiedyś tam uwierzę. A na razie wpuszczam jednym uchem, wypuszczam drugim. Żyję po swojemu. Tak jak rano wam mówiłem, serce się nam kraje. Posłuchaj, piecze aż z bólu, kiedy widzimy tych, którzy już weszli w etap zatwardzania serca. Każde napomnienie przyjmują jako atak na nich. Każdym napomnieniem rzeczywiście, faktycznie zadajemy im ból, bo nigdy nie są w stanie zrozumieć tego, że karcenie wynika z Bożej miłości, że karcenie jest przejawem miłości, że karcenie jest w kuratowaniu. Każde karcenie, najmniejsze nawet, od razu przyjmują jako atak na nich. Dlaczego? Taką mają delikatną duszyczkę, taką mają delikatną psychę, konstrukcję taką, no, bardziej niewieścią i delikatnie się z nim obchodź, bo on taki nietykalski. Prawda jest taka, że zatwardzili swoje serca. Zatwardzili swoje serca i wszelkie Boże karcenie, Boże Słowo niemalże ich boli, albo faktycznie ich boli. Poranne nabożeństwo zakończyliśmy wersetami Księgi Izajasza. Proszę, Janusz, byś wyświetlił 57 rozdział, wersety od 14 do 21. I myślę, że nie możemy tych wersetów po prostu zostawić jako podsumowanie tego, o czym tu Bóg do nas mówił rano, ale należy do nich wrócić jeszcze raz, przyjrzeć im się bliżej. Przyjrzeć im się bliżej właśnie w kontekście tego, co się porobiło, kiedy zatwardziliśmy nasze serca. I co Bóg o tym sądzi? Jeszcze raz przeczytamy sobie ten fragment. I powiedzą, torujcie, torujcie, prostujcie drogę. Usuńcie zawadę drogi mojego ludu. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tymi, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go. Ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, ja go uleczę. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Może dzisiaj ze smutkiem stwierdzasz, że moje serce już jest tak zatwardzone, że ani to, co było tu mówione wcześniej, ani to, co było czytane teraz, po prostu tak po naszemu mnie nie rusza. Od słowa jak słowa, od gadania i tyle. Ja swoje wiem, ja swoje czuję. Znam mój tragiczny stan. Może nawet nie jesteś w stanie tego stanu nazwać tragicznym, bo pycha powoduje, że często mówimy, ja jestem inny, ja to mam inne problemy niż ci tutaj, ja to jestem stokroć lepszy od nich, a więc niech oni się tutaj korzą przed swoim Bogiem, a ja nie muszę, bo ja, jeżeli mam problemy, to całkiem inne. Nie z mojej własnej winy. Jeżeli jesteś w takim stanie, że rzeczywiście to Boże Słowo, tak brzydko, kolokwialnie mówiąc, nie rusza cię, to posłuchaj przynajmniej tego, co Bóg chciałby do ciebie powiedzieć. Chociaż widziałem Jego drogi, jednak uleczę Go, poprowadzę Go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom. Proszę, by ten 18 werset pozostał na ekranie. Znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom. Jego żałobnicy to ci, którzy naprawdę serdecznie mu współczują, którzy naprawdę noszą w sercu troskę i smutek z powodu jego stanu, jego zatwardziałego, niewierzącego, złego serca. To nie moja ocena stanu tego serca, to Boża ocena stanu twojego serca. Mówię twojego, bo myślę, że przynajmniej w tym momencie ci o zatwardzonych sercach dobrze wiedzą, że to o nich mowa. Takie zatwardzenie, takie skamienienie grozi każdemu z nas. Czasami pozwalamy sobie na to, by serce stało się letnie, od takie sobie, od czasu do czasu wołające Alleluja, od czasu do czasu zrywające się do jakichś tam dobrych uczynków na część Boga, a resztę przesypiające w obojętności, w jakimś takim oddaleniu, stygnące z godziny na godzinę, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Aż wreszcie ani się nie oglądniemy, a okaże się, że już jest skamieniałe. Kiedy jeszcze raz wrócimy do słów, które przysłał nam Rysiu, to rzuca się w oczy ten pierwszy werset, baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech jest tym oszustem, który wymaga ci cały czas. Wszystko jest w porządku. Inni mają większe problemy. Inni mają większe grzechy niż ty. Ty to jesteś niemalże jak aniołek. Do tego jeszcze przyjdą ci, którzy właśnie w tym momencie nagle niespodziewanie przypominają sobie o tym, o łasce Jezusa Chrystusa i zamiast poprowadzić cię drogą do pokuty, ukorzenia, do uniżenia przed Bogiem, poprowadzą cię w stronę obojętności wobec grzechu, w stronę nie przejmuj się grzechem, bo wpadniesz w depresję, biedaczku mój kochany. Będzie ci jeszcze smutno. Opłakane są rezultaty takich nauk. Widzimy ludzi, którzy autentycznie chcieliby, a nie potrafią wyrwać się ze swoich nałogów. Przychodzą ze łzami w oczach. Dopiekło im już tak, że no właściwie to można by powiedzieć, Boże, no przecież widzisz, on jest gotowy, zabierz mu te papierosy, zabierz mu ten alkohol, zabierz mu te narkotyki, zabierz mu to całe dziadostwo, które go niszczy. Czemu, Boże, nie zabierasz? Z powodu niewiary. Z powodu niewiary. Często my przyprowadzamy do Jezusa. Oni stoją, chowając się tak częściowo za naszymi plecami. I mówię, no, zobaczymy, co ten Bóg zrobi. Jak nic nie zrobi, to zaraz pójdę pić, zaraz pójdę palić. Już sprawdza w kieszeni, czy ma papierosy i zapalniczkę przy sobie, żeby przypadkiem nie musiał dużo czasu tracić na to, zanim z powrotem wsadzi sobie peta między swoje zepsute zęby. Szczęśliwy, że udało mu się zachować nietknięty nałóg. Ja nie szydzę, ja nie kpię. Ja zdaję sobie sprawę z tego, co to jest ból niemożności, ból bezsilności. Nie jesteśmy w stanie własnymi siłami wyrwać się z tego wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach przyjść do wolności. Zawsze na takiej drodze, kiedy chcesz to zrobić poza Bogiem, bez Boga, mimo Boga, zawsze się przewrócisz, upadniesz, zrezygnujesz. Okaże się, że ta próba jest ponad twoje siły. Próbowałem, bracie, starałem się. Pojutrze będzie 2 dni, jak nie piję. Tak się kończą nasze starania. Już, bracie, parę, tylko 5 dziennie. Już tylko 2. A za chwilę 25, 32 i 80, tak jak u mnie. Mało tego, to jest grzech. A więc grzech nie rozsiądzie się spokojnie w swoim fotelu i powie, no, znalazłem sobie dobre miejsce. Będzie ci podpowiadał kolejne dobre rozwiązania. Będzie ci doradzał kolejne pomysły na życie. Tak palisz i palisz. A przepiłbyś to lepiej smakowało. A jedno piwko. Co jedno piwko? 2 piwka. Takiego chłopa jak ty. Co to za problem? I ani się nie oglądniesz, a wracasz do nałogów, które przecież wszystkie podobno złożyłeś Bogu u stóp Jego krzyża. Odszedłeś wolny. Cieszyłeś się tą wolnością. Opowiadałeś wszystkim, że Bóg cię uwolnił. A tymczasem czy Bóg cię oszukał? Czy Bóg cię okłamał? To się stało przez oszustwo grzechu, któremu pozwoliłeś dalej panoszyć się w swoim życiu. A dlaczego pozwoliłeś? Z powodu niewiary. Z powodu niewiary. Po tylu upadkach, po tylu grzechach starych i nowych, które jeszcze lawinowo rosną i których przybywa lawinowo w moim życiu, bardzo szybko znajdujesz się w miejscu, o którym powiesz, że dla mnie już szansy, nadziei na pomoc u Boga nie ma. Nie mam co na to liczyć. Odwrócisz się od Kościoła, odwrócisz się od braci i sióstr. Ciągle jeszcze będziesz miał, no w gruncie Bóg jest przy mnie. Ale potem któregoś dnia obudzisz się i będziesz w 100% przekonany, że Boga już przy tobie nie ma. Skąd to przekonanie? Z powodu niewiary. Przecież słyszałeś słowie, przecież czytałeś. Nie porzuca cię i nie opuszcza. Przecież to on powiedział, a nie jakiś człowiek. Nie jakiś tam pastor, któremu nagle przestałeś się podobać, bo twoje grzechy go odrzuciły. Powiedział, no wiesz, ktoś taki jeszcze, żeby do kościoła przychodził. Zakaz wstępu do tronu łaski. Przecież to Bóg powiedział. Że jeżeli dzisiaj masz jakiekolwiek wątpliwości, czy przychodzenie do Boga ma sens, czy to coś zmieni w twoim życiu, czy to cokolwiek pomoże, to tak się dzieje tylko i wyłącznie z powodu niewiary. Wiara bierze się ze słuchania Bożego Słowa. Kiedy słyszysz to Słowo, to nie czekaj, że automatycznie stanie się wiara w twoim sercu. Nagle się budzisz, o, ale dzisiaj jestem wierzący. Po prostu przyjmij to Słowo jako rzeczywistość. Tato, obiecałeś, że pójdziemy za tydzień na ryby. Tato mówi tak, nawet to zapisałem w moim słowie, w moim kalendarzu wydarzeń. Od pierwszego dnia istnienia tego świata do ostatniego dnia. Kalendarz wydarzeń jest tam zapisane, że mimo, że widział nasze drogi, widział, że miał, że zobaczył, w jakim stanie dzisiaj jest twoje serce, to jednak uleczę go, poprowadzę i znowu udzielę obfitej pociechy jemu, jego żałobnikom. Wieść o wolności kolejnej osoby, o tym, że ta radość sprawia mu tyle naprawdę, daje mu tyle satysfakcji, że tą wolnością tak dzieli się wokół, jest dla nas naprawdę powodem do radości. Upadki kolejnych osób nie powiem, żeby nas nie bolały. Zdajemy sobie sprawę z nich. Nieraz obserwując wasze życie, wasze zaangażowanie, a raczej niezaangażowanie w to, co jest, czym jest Boże Słowo. Wasze problemy, by rozróżnić, co jest Stary Testament, co Nowy Testament. Gdzie szukać danej księgi? Wiecie, to czasami przypomina jakieś tam nagłe ogłoszenie o kartkówce w szkole. Nagle zamieszanie, nagle wszyscy szukają podręczników. Nagle jeden drugiemu przez ramię zagląda. Tu, tam, siam, owam. Wiecie, nie, kiedy na grupce albo oczekuję, że będziecie znajdywać wersety i czytać je. To nie jest moje pastwienie się nad wami, ani część programu terapeutycznego. To jest coś, co musimy robić, aż zżyjemy się z tym Słowem. Aż przestanie ona być dla nas chińszczyzną. Przestaniemy słuchając czuć się jak na tureckim kazaniu. Ale zaczniemy to Słowo traktować poważnie. bo tam tata obiecuje rzeczy, które wykona. Bo tam tata zapewnia nas o tym, że to, czego się spodziewasz, a jest zgodne z Jego Słowem, stanie ci się bez żadnych problemów. Kiedy przyjdziesz do Syna, poprosisz o wolność. On cię naprawdę uwolni, a nie powie, kiedyś, jak będę miał wolną chwilę, to zajmę się twoim uwolnieniem. Tu jest tyle wspaniałych obietnic, że czasami trudno przyjąć do naszych serc, do naszych myśli tego wszystkiego. Czasami po wysłuchaniu takiej dawki obietnic zaczyna się rodzić niewiara. To niemożliwe, żeby to wszystko mogło się stać rzeczywistością. Może co po niektóre z tych obietnic, może tylko kilka z nich i może w życiu tylko co po niektórych ludzi, kilku z nich, a nie akurat w moim życiu. Wypełnienie Bożych obietnic to nie totolotek, to nie loteria. Powiem wam jeszcze jedno świadectwo takie dobre dla ojców właśnie z tej książki. Kiedy, tak jak już mówiłem, synowie zaczęli go próbować, jakim on to ojcem być, potrafi być, czy naprawdę i kocha, czy tylko mówi, że kocha. Na jednym spotkaniu ten młodszy umyślił sobie, żeby tata mu kupił deskorolkę. Tata oczywiście nie miał takich pieniędzy, żeby mu kupić deskorolkę i próbował mu to wytłumaczyć, że to nie ten czas, nie ten, że kiedyś może, ale akurat nie dzisiaj. A dziecko jak to dziecko, często tak jak i my. Wiesiu opowiadał o swojej postawie wobec choroby, nagłej, niespodziewanej choroby Emanuelka. Dzieciak obraził się na tatę. I cały ten dzień chodził z obrażoną miną. Tata stawał na głowie i robił co mógł, żeby go rozweselić. A ten oczywiście konsekwentnie miał obrażoną minę. Patrzył na tatę wyniośle, bokiem. No bo tatuś nie spełnił jego porannego życzenia. A więc nie ma żadnych, absolutnie żadnych powodów do radości. I kiedy już wracali wieczór, to była trudna próba dla tego chłopaka, który ojcostwa uczył się na nowo. Na nowo, dlatego że wcześniejsze ojcostwo bez Boga to, no delikatnie mówiąc, trudno w ogóle ojcostwem nazwać. I tak wielu myśli, że jest dobrymi ojcami, albo było dobrymi ojcami bez Boga. Bez Boga nic dobrego nie potrafimy uczynić z pewnością. Ten tata pod wieczór już taki trochę przemęczony tym niezadowoleniem synka. Kiedy jechali tramwajem, zobaczył wesołe miasteczko. Myśli, może to będzie lekarstwo. Może to będzie lekarstwo, żeby jednak ten chłopak zakończył ten dzień z uśmiechem, a nie z jakimś ciągłym smutkiem, że nie dostał tego, czego sobie zażyczył. Wysiedli z tramwaju, poszli do tego wesołego miasteczka. Ten dalej z taką obrażoną miną, nic go nie interesuje, nic go nie rusza. Zobaczył tam loterię i gdzieś usłyszał w sercu, żeby kupić losy tym chłopakom na tej wesołomiasteczkowej loterii. Jeden synek nic nie trafił, a ten naburmuszony, ten, który cały dzień chodził z taką kwaśną miną i był przyczyną smutku ojca, że no, takiego oskarżenia. Nie potrafię być ojcem, nie potrafię być dobrym ojcem. Nie, przerasta mnie to, to w ogóle się tego nie nadaje. Ten chłopak wyciągnął tak zwany wolny los. Mógł sobie z fantów tej loterii wybrać, co chciał. Wiecie, co wybrał? Deskorolkę. Deskorolkę. Wziął pod pachę. Dumny, uśmiechnięty od ucha do ucha. Tak pomyślałem sobie, że często mój smutek z powodu wielu spośród was jest też takim naburmuszeniem się wobec Boga. Moje ciągłe pytanie, Panie, czemu Ty mu nie pomożesz? On tyle razy już tu wychodził do modlitwy. Tyle razy ze łzami w oczach wracał, pobity, śmierdzący, straszliwie wyglądający. Te razy, bo miałem przekonanie, że to już jest jego ostatni powód, że od tego momentu wszystko się zmieniło. A potem znowu, a potem znowu. Ja jestem przekonany, że póki będę tym żałownikiem, póki będę miał ten smutek, to na podstawie choćby tego słowa, które tutaj przeczytaliśmy, udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałownikom. Zobaczę zwycięstwo w życiu tego, który dzisiaj jest przyczyną mojego bólu. Wieczór już się zbliża. Wieczór już się zbliża, także czasu jest jakby coraz mniej. Nie mam pretensji do Boga, że jest nieskuteczny. Pozazdrościłem temu chłopakowi z tego świadectwa tam wiele razy. Przyprowadzano do niego alkoholików. A on opowiadał swoje świadectwo, nakładał ręce, modlił się w imieniu Jezusa i byli uwalniani. Skutecznie. Na zawsze. Do dzisiaj. W szybkim czasie miał grupę wokół siebie uwolnionych alkoholików w 100%. I wszyscy oni działali w ten sam sposób. Opowiadali swoje świadectwa, budowali wiarę słuchaczy, a potem nakładali ręce i w imieniu Jezusa uwolnieni. Zbudziła mi się we mnie taka wręcz zazdrość, bo myślę, Boże, jak ja bym tak chciał, jak ja bym tak chciał, ale to jest dobra zazdrość. To nie jest coś, co Bóg mnie karci, mówi, ty zazdrośniku wstrętny. Ciesz się z tego, co masz, a nie, że jeszcze, żebyś chciał uwalniać innego z alkoholu. Ciesz się, że ciebie uwolniłem, bo byś już dawno zginął. Nie, nie mam pretensji do Boga, ale chcę, nie chcę, absolutnie nie chcę, by z powodu mojej niewiary ktokolwiek miał cierpieć choćby dzień dłużej. Choćby dzień dłużej niż to jakby niezbędne do tego, by dojrzał do momentu, kiedy przyjdzie okres Chrystusa. Bóg mówi, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszone. Z nikim z nas Bóg nie wiedzie sporu na wieczność. Proszę, Januszku, wyświetlić wersety 16-17. Bo nie wiodę, bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze gniewam się, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Jeżeli ktokolwiek ci mówi, a wiemy, kto podpowiada takie rzeczy i kto takie rzeczy mówi, że Bóg już na zawsze gniewa się na ciebie, to niech to słowo cię ożywi. Bo gdyby Bożym zamiarem byłoby na zawsze się gniewać na ciebie, to już byś nie żył. To ja bym już dawno nie żył. W przeciwnym razie, w wersecie 16 czytamy, musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Gdyby Bóg miał zamiar na wieki gniewać się na ciebie, już by nas tu nie było. A przecież jesteśmy. To mówi Boże Słowo. To mówi sam Bóg, który jest wysoki, wyniosły, a którego imię jest święte. Jak można nie wierzyć w to, co wysoki, wyniosły, święty Bóg mówi? Żyjesz, bo Bóg nie ma zamiaru na wieki gniewać się na Ciebie. Żyję ja, bo jestem tutaj przed Wami żywym dowodem, że Bóg nie gniewa się na nikogo na wieki. W przeciwnym razie już bym musiał ustać. Mój duch musiałbym zniknąć jako istnienie z tego świata. No bo taki jest los wszystkiego, czego Bóg szczerze nienawidzi, z czym toczy, wiedzie spór, na co gniewa się na wieki. To wszystko będzie unicestwione. To wszystko będzie zniszczone. To nie przeżyje ani godziny dłużej. Ale ci, których Bóg chce uleczyć, staną na nogi. Bóg ożywi ducha pokornych. Pokrzepi serca skruszonych. Jeżeli jeszcze dziś nie masz tej wolności, jeżeli jeszcze dziś nie dzieje się właśnie tak w Twoim życiu, to tylko i wyłącznie z powodu niewiary. A nie masz żadnego powodu, naprawdę żadnego powodu, by trwać w tej niewierze. I tak jak Wiesiu wspomniał ojca tego epileptyka, zawołaj: Boże, pomóż niedowiarstwu mojemu. Pomóż niedowiarstwu mojemu. Bóg chce Cię uleczyć. Bóg chce Cię uleczyć. Nie chce, byś jako odstępca poszedł drogą swojego serca. Twoje serce Ci będzie podpowiadało: jest dobrze, mogło być gorzej, inni są gorsi, wcale nie muszę być taki święty, wystarczy, jak będę trochę święty, a Boża łaska sprawi, że i tak stanę przed Jego tronem, a innym będzie żal, że popalałem, popijałem, robiłem sobie różne rzeczy i też jestem zbawiony, ale im będzie łyso. Takie myślenie dopuszczasz, takie myślenie potrafi zagnieździć się w Twoim sercu z powodu niewiary. Bóg mówi, i to o tym rano czytaliśmy sobie bardzo kategorycznie: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Niemożliwe? Skoro Bóg tak mówi, to możliwe. Jeżeli dalej twierdzisz, że to nie dla Ciebie, to twierdzisz z powodu niewiary, a nie z powodu mądrości. Jurek nam czytał tutaj wersety z przypowieści Salomona. Nie wierzyć Bogu to wręcz głupota. To wręcz głupota. Tym to pokrzepiającym słowem. Mnie ono bardzo pokrzepiło. Mam nadzieję, że również Was. A przede wszystkim mam nadzieję, że dotarło też do tych, do których do tej pory żadne słowo już nie docierało, którzy tak zatwardzili swoje serca, że każde wspomnienie o Bogu powoduje ich ból, ich protest, ich niemalże natychmiastową reakcję obronną, agresję wręcz. To jest efekt zatwardzonego serca. Ale i dla takich serc Bóg ma swoje uleczenie. Nie gniewa się na Ciebie na wieki. Nie ma takiego zamiaru. Bo żyjesz. Bo jesteś. Bo słuchasz Bożego Słowa. Bo wiara bierze się właśnie ze słuchania Bożego Słowa. Amen. Amen.